Święty Józef to postać, o której wiemy niewiele, o której niewiele się mówi, ale dla mnie jest to jedna z najbardziej fascynujących postaci z Nowego Testamentu i do jej zachowania mam najbardziej sceptyczne podejście, dlatego to idealny temat do naszej audycji. Mam nadzieję, że z tego sceptycznego stanu wyrwie mnie dzisiaj ksiądz profesor Mariusz Rosik, który jest gościem Radia Rodzina. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i panią redaktor sceptyk.
Zacznijmy może od tego, co w ogóle wiemy o świętym Józefie w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, wersety 18-25. Mamy opis tego, jak to było z narodzinami Jezusa Chrystusa. I wiemy, że święty Józef, kiedy dowiedział się, że Maryja spodziewa się dziecka, chciał ją oddalić tak, aby nie narazić jej na zniesławienie. Był więc człowiekiem sprawiedliwym.
Tak, to prawda. Od razu powiedzmy sobie, że termin sprawiedliwy w języku hebrajskim ma konotację na wskroś religijne. Człowiek sprawiedliwy w judaizmie, tzadik po hebrajsku, czasem nawet po polsku mówimy tzadyk. To jest ktoś bardzo pobożny, taki pobożny Żyd, tzadyk. Otóż człowiek sprawiedliwy według Biblii hebrajskiej to ten, który zachowuje skrupulatnie wszystkie 613 przykazań, bo tyle przykazań zapisane jest w Torze, czyli w Pięcioksięgu. Człowiekiem sprawiedliwym jest więc w judaizmie człowiek bardzo skrupulatnie zachowujący nakazy i zakazy Boże zapisane na kartach Tory. Takim człowiekiem był rzeczywiście Józef. Tak go przedstawia Mateusz, ewangelista.
I rzeczywiście udało mu się przestrzegać ponad 600 przykazań?
Tak naprawdę wiemy, że jest to niemożliwe z punktu widzenia ludzkiego, bo już psalmista to zauważył, że każdy człowiek grzeszy, a później święty Paweł, który też był faryzeuszem, w liście do Rzymian mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a potem dodaje, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Niemniej jednak wielki wysiłek, staranie o to, by te przykazania zachować, cechował ludzi sprawiedliwych.
Święty Józef to także człowiek bardzo posłuszny Bogu. Czytamy, że kiedy tylko pojawiła się w jego głowie myśl, żeby oddalić Maryję, ukazuje mu się we śnie anioł i mówi mu, co ma zrobić. Józef podporządkowuje się temu, przyjmuje tę wolę Pana Boga.
Tak, i to jest niezwykłe, dlatego że musimy zdać sobie sprawę, proszę Państwa, mówię teraz do Państwa jako słuchaczy i też do Pani redaktor, że niekiedy nieco w błędny sposób przerzucamy nasze chrześcijańskie patrzenie na małżeństwo, na to, co wydarzyło się w życiu Józefa i Maryi. I czasem tak potocznie mówimy, i nawet w literaturze to się pojawia często, że Józef i Maryja tak naprawdę byli narzeczonymi wtedy, gdy pojawił się pod sercem Maryi malutki Jezus. A tymczasem ewangelista Mateusz twierdzi bardzo wyraźnie, że po zaślubinach matki, czyli Maryi z Józefem, cała ta sytuacja miała miejsce i później, gdy anioł objawia się Józefowi we śnie, mówi, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. A więc Maryja z całą pewnością była już po zaślubinach z Józefem. Nie mamy więc do czynienia ze stanem narzeczeństwa, ale Maryja i Józef są już po ślubie. Przy czym, dodajmy, w starożytnym Izraelu zawierano małżeństwo na dwuetapowej drodze. Najpierw, takim pierwszym etapem, było podpisanie odpowiedniego dokumentu w obecności świadków i od tego momentu młodzi byli już małżeństwem, ale każde z nich wracało jeszcze na mniej więcej rok do swojego domu. I dopiero po roku następowało wesele i zamieszkanie razem. Otóż na tym etapie jest właśnie Maryja i Józef. Są już po ślubie, ale mieszkają jeszcze osobno i wtedy pod sercem Maryi pojawia się Jezus. I dodajmy od razu, że nie było to nic dziwnego z punktu widzenia żydowskiego prawa. Bardzo często dziecko poczynało się w małżeństwie jeszcze na tym etapie, gdy rodzice nie mieszkali razem. Także tak naprawdę, proszę Państwa, to tylko Józef miał pewność, że nie on jest naturalnym ojcem dziecka, a pewnie wszyscy mieszkańcy Nazaretu, wiedząc, że Maryja spodziewa się potomstwa, gratulowali i jej, i Józefowi. Tak więc nie jest to tak, jak na niektórych filmach jest pokazywane, że chciano Maryję napiętnować, ukamienować i tak dalej, bo wszystko działo się zgodnie z żydowskim prawem. Rozgadałem się.
Nic nie szkodzi. Kiedy anioł pojawia się we śnie Józefa, pierwsze co do niego mówi, to: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Ja tak nie do końca rozumiem, czego Józef się bał. Czy ten strach to był wynik spotkania z wysłannikiem Boga, bo to często tak było w Piśmie Świętym pisywane, że kiedy Pan Bóg się pojawiał, to pojawiał się też strach. Czy też może jest to strach przed całą tą sytuacją, przed tym, co się działo?
Myślę, że jeszcze troszkę inaczej. Mam wrażenie, że jest to taki nie tyle strach, co bojaźń Boża, wielkie drżenie przed ogromną tajemnicą, przed jaką staje Józef. Wysłannik Boga, angelos, oznacza tyle, co wysłannik, anioł. Wysłannik Boga oznajmia mu, że jego żona pocznie Syna Bożego. I to jest niezwykła tajemnica, przed którą człowiek odczuwa po prostu drżenie serca. Takie nie tyle strach, co świadomość tego, iż staje przed wielkim misterium, które o niebo przerasta ludzkie pojmowanie. I myślę, że właśnie takie uczucie mogło zrodzić się w sercu Józefa.
Skoro już zaczęliśmy mówić o tych odwiedzinach anioła u świętego Józefa, no to trzeba też powiedzieć, że święty Józef miał bardzo ciekawe sny.
To prawda. Ciekawostką jest to, proszę Państwa, że rzeczywiście Bóg interweniuje w życie Józefa poprzez sen i te sny trzeba widzieć na tle tradycji starotestamentalnej. Po pierwsze, i to jest zasada naczelna, którą również i dzisiaj winniśmy stosować w swoim życiu, w księdze proroka Jeremiasza mamy takie napomnienie: nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Już w starożytnym świecie rozprzestrzeniła się taka sztuka interpretacji snów. Pojawiły się starożytne senniki, wyjaśnianie snów. I to, proszę Państwa, było widziane również w Izraelu czymś na pograniczu magii, na pograniczu wróżby. Nawet ciekawostką jest to, że hebrajskie słowo nachasz, które oznacza węża, a wąż jest symbolem szatana w Starym Testamencie, to samo słowo nachasz oznacza wróżbę. I mniej więcej w tym samym kontekście były postrzegane sny. Ale mamy też takie momenty, kiedy dawcą czy autorem snów jest sam Pan Bóg. Na przykład w księdze proroka Joela, gdy Bóg zapowiada, że ześle swojego ducha na ziemię, to zapowiada również prorockie sny. I taki właśnie mamy przypadek w życiu Józefa. Bóg przemawia do niego poprzez sen.